Zaczynamy audycję Wolność Wnet, a moimi i Państwa gośćmi są pan Grzegorz Zwoliński, założyciel i prezes SAT Revolution. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam panią.
I doktor, witamy. I doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzień dobry.
Witam, witam wszystkich.
Dzisiaj te najbliższe 30 minut poświęcimy na antenie Radia Wnet rozmowie o kosmosie, ale zanim to nastąpi, to pierwsze krótkie pytanie dotyczące tego, czym żyją teraz media na całym świecie, czyli wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, doktor Jacek Bartosiak.
No tak, spodziewałem się tego pytania rzeczywiście. Nie wiadomo, kto wygrał wybory. To jest pierwszy mój komentarz, a drugi, co to nie zwiastuje dobrze dla stabilizacji w najbliższych dniach w Stanach Zjednoczonych. Ale co ważniejsze, gdyby wygrał Trump, i tu nawiążę do kosmosu, na pewno nie zostaną wtedy zlikwidowane siły kosmiczne USA, które on powołał i traktuje jak swoje dziecko. No i na pewno byłby program Artemis, czyli podbój Księżyca, eksploracja kosmosu. Także z punktu widzenia kwestii kosmicznych dla tych, którzy się zajmują kosmosem i mają podejście dynamiczne i takie powiedziałbym ekspansywne w dobrym rozumieniu tego słowa i chcą więcej, mocniej, Trump jest lepszym wyborem.
A z perspektywy bezpieczeństwa Polski i tego wszystkiego, co podnoszą dziś politycy na naszej scenie, powinniśmy już się cieszyć?
Za wcześnie jest na wszystko, a poza tym akurat jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, sprawa jest dużo bardziej złożona niż po prostu wybór między Trumpem a Bidenem. Ostatnio o tym mówiłem w kontekście propozycji niemieckiej. I powtórzę, ludzie wybierani na urzędy są agentami pewnych strukturalnych sił i mają bardzo małe pole manewru. I a w szczególności dotyczy to bezpieczeństwa państwa polskiego i czy Trump, czy Biden będzie prezydentem.
Powiedział dr Jacek Bartosiak, a teraz głos oddajemy do pana Grzegorza Zwolińskiego.
Bardzo dziękuję za tutaj zapytanie. Moim zdaniem, czy Biden wygra, czy Trump, jeżeli chodzi o siły kosmiczne i podejście do kosmosu, to nie powinno mieć większego znaczenia, ponieważ rywalizacja na arenie międzynarodowej idzie w stronę kosmosu. Coraz więcej krajów angażuje się w tą rywalizację. A moje personalne preferencje są dla Trumpa i mi się wydaje, że on wygra wybory. Przynajmniej ja liczę na niego i ludzie, z którymi ja współpracuję w Stanach i też mówią, że to będzie lepszy kandydat dla Space'a i dlatego, żebyśmy szybko mogli się rozwijać w tej dziedzinie.
Bardzo.
Ale Biden też ma dużo doradców z zajmujących się kosmosem i nie będą na pewno zwalniać bardzo.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Drodzy Państwo, teraz przed nami zespół ABBA w utworze One of Us, a już później rozmowa tylko i wyłącznie o kosmosie. Także bądźcie Państwo razem z nami.
Witam ponownie, Jacek Bartosiak, tym razem przy mikrofonie w Radiu Wnet. Moim gościem, a właściwie naszym gościem wspólnie z Jaśminą Nowak i całego Radia Wnet jest pan Grzegorz Zwoliński. Panie Grzegorzu, przejdę od razu do rzeczy, skoro już wymieniliśmy uwagi na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I chyba jest pan jedną z najbardziej właściwych osób do zadania tego pytania w Polsce. Czym jest właściwie New Space?
To jest bardzo dobre pytanie. New Space to jest tak naprawdę wielki trend, wielka zmiana, która idzie w przemyśle kosmicznym, ale też chyba na całym świecie to będzie bardzo widoczne. To jest miniaturyzacja urządzeń kosmicznych i podbój niskich orbit okołoziemskich, ale i nie tylko. Bo teraz w związku z wielkimi misjami, jakie NASA prowadzi, czy to na Księżyc, czy na Marsa, wszystkie misje kosmiczne na dzień dzisiejszy będą odbywać się na małych satelitach. I małe satelity, to mówimy tutaj tak, do 150 kg i to jest w zasadzie New Space, krąży wokół 150 kg, od kilograma do 150. I to jest ten trend.
Czyli miniaturyzacja hardware'u, że tak powiem, tak? Obniżenie kosztów transportu na niską orbitę i coraz większa powszechność dostępu i coraz więcej graczy, którzy mogą wziąć udział w tym rynku, w tej nowej ekonomii, tak?
Dokładnie tak. To są coraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, coraz więcej mogą satelity czy rakiety. I dzięki temu możemy uzyskiwać większe marże. i zmieniać tak naprawdę, moim zdaniem kosmos zmieni świat i New Space będzie takim głównym motorem zamachowym tej zmiany.
Czy cechą też New Space'a jest to, że są to głównie firmy prywatne, które podjęły ryzyko komercyjne i odniosą czy odnosiły sukcesy? Czym to się różni od Old Space, od tego starszego podejścia do eksploracji kosmosu i orbit okołoziemskich?
Tak, dzięki temu, że w zasadzie przez to, że Musk otworzył kosmos dla mniejszych firm i nie trzeba teraz już budować wielkich satelit typu Hubble albo James Webb do tego, żeby osiągać wielkie cele w kosmosie. Małymi urządzeniami można robić o wiele więcej w swojej masie niż tymi starymi urządzeniami. Także New Space to w większości firmy prywatne, na których opiera się ta wielka zmiana tutaj na całym świecie.
No dobrze. I teraz takie pytanie kluczowe, bo to może najbardziej interesować słuchaczy. Co to zmienia w życiu każdego człowieka? Jakie te urządzenia, czy nowe skomunikowanie, czy New Space ma wpływ, czy będzie miało wpływ na życie przeciętnego Kowalskiego? Jakby pan, panie Grzegorzu, mógł opowiedzieć, co to właściwie oznacza dla naszego życia?
New Space oznacza dla naszego życia wielką zmianę. Wielką, bo na każdego dnia, nie zdając sobie w ogóle kompletnie sprawy z tego, korzystamy niezliczoną ilość razy z dobrodziejstw, jakie niesie kosmos. Dla przykładu, takim najprostszym przykładem to jest GPS, tak? Wszyscy korzystamy z map, staramy się gdzieś dojść, dowiedzieć się, gdzie coś jest. I to dzięki temu, że w kosmosie znajdują się satelity i tutaj możemy łatwiej poruszać się po świecie. Ale nie tylko, bo New Space to też nowy rodzaj internetu, tutaj przez Muska bardzo mocno rozwijany, czyli ten jego Starlink, który od czasu do czasu budzi wiele kontrowersji, ale dzięki temu będziemy połączeni wszędzie na świecie internetem, który będzie wszechogarniający. Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości, bo pojedziemy gdzieś w góry i nie ma zasięgu, tak? Czy pojedziemy na Mazury i nie ma zasięgu. I tutaj kosmos nam będzie w tym pomagał. No i z mojej perspektywy najważniejszą rzeczą, którą kosmos daje benefity, to jest rolnictwo precyzyjne, tak? Czyli w rolnictwie, w którym możemy prognozować zbiory z bardzo dużą dokładnością, możemy nawozić pola w sposób automatyczny i mieć większą wydajność z pól. Także to są takie benefity, które na pierwszy rzut oka i każdego Kowalskiego w zasadzie dotyczą. Jest oczywiście wiele innych, które już dotyczą wojskowości i zastosowań w bezpieczeństwie, ale tutaj, a może jeszcze dodam taką wielką domenę, jaką my sobie trochę nie zdajemy, ale satelity pomagają w ruchu morskim i w sztormowaniu, czyli obchodzeniu sztormów przez statki i tutaj bardzo dużą rolę pełnią satelity i właśnie te New Space'owe w zasadzie zmieniły cały transport morski w ostatnim czasie.
Czyli można powiedzieć, że całe konstelacje nanosatelitów, małych satelitów, takich niskich, które potrafią oceniać, co się dzieje na powierzchni Ziemi z nadlinii Karmana, tak, z niskich orbit i mogą przewidywać susze, opady, tak, temperatury, burze dla rolnictwa i wiele innych rzeczy. Rozmawialiśmy też kiedyś poza anteną o tym, że mogą przewidywać pożary na przykład, tak, albo gdzie mogą wystąpić, albo gdzieś zjawiska się powtarzają i tak dalej, i tak dalej, że to ma ogromne znaczenie dla zarządzania zasobami na Ziemi. A teraz takie pytanie, panie Grzegorzu, no, które musiało paść i które zawsze chciałem zadać i sam staram się podnosić w przestrzeni publicznej. Gdzie jest Polska a New Space. Jak wyglądają polskie zdolności, jak wyglądają polskie możliwości, jeżeli chodzi o wzięcie udziału w tej rewolucji, która się dokonuje przy użyciu właśnie tej przestrzeni kosmicznej? Czy jak wygląda polski New Space?
Żeby podejść, odpowiedzieć na to pytanie poprawnie, muszę najpierw trochę opowiedzieć dookoła. Dla mnie zasoby, które mamy w Polsce, a w szczególności ludzie, których mamy w Polsce, czyli inżynierowie, to jest wielki zasób naszego narodu, tak? I ja uważam, że mamy najlepszych inżynierów na świecie, którzy mogą dokonywać wielkich rzeczy, tylko trochę muszą przestać się wstydzić. Z mojej perspektywy Polska jako rywalizująca w New Space'ie, dla mnie mamy bardzo duże szanse. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie entuzjazm i taniość tych rozwiązań, które teraz wchodzą do kosmosu, pozwalają wierzyć w to, że jesteśmy w stanie zająć czołowe pozycje w rozwoju kosmosu na świecie. Tak dla przykładu, firma, którą prowadzę, ma wyprodukować największą konstelację obserwacyjną satelit na świecie. To będzie ponad tysiąc satelit obserwujących w czasie rzeczywistym Ziemię. I z odwagą patrzymy w przyszłość. Mamy ufundowane już, mamy pieniądze na pierwszą konstelację. Wczoraj podpisaliśmy kolejny kontrakt na kolejną konstelację satelitarną. Także z mojej perspektywy ja widzę bardzo duże szanse, ale potrzebujemy, my jako biznes, potrzebujemy otwarcia na Stany Zjednoczone. Co to znaczy? Polskie firmy aktualnie mają bardzo duży problem z wejściem do Stanów Zjednoczonych. Jest to spowodowane tym, że polska administracja nie podpisała żadnych wiążących umów z amerykańską stroną, przez co polskie firmy są traktowane gorzej w przetargach publicznych, które są w Stanach. A trzeba wiedzieć, że rynek w Stanach Zjednoczonych, rynek satelitarny, to jest ponad 200 miliardów dolarów. Jest to gigantyczny rynek, to jest prawie połowa całego światowego rynku kosmicznego, gdzie potencjalnych szans na sprzedanie polskich wspaniałych wyrobów, nie tylko z mojej firmy, ale jeszcze z całego szeregu innych polskich firm, jest po prostu nieskończona. Także tutaj mam bardzo duży żal do polskiej administracji, że do tej pory nie rozwiązała tego problemu i my musimy obchodzić wszystkie te obostrzenia związane z naszym byciem na rynku amerykańskim przez firmy pośredniczące, czyli musimy płacić pośrednikom za to, że możemy sprzedawać na rynku amerykańskim. Jest to z mojej strony największy hamulec, jeżeli chodzi o polski rynek new space'owy i możliwości wejścia w rywalizację ze wszystkimi na świecie.
A jak to jest, bo jest europejska, proszę to wytłumaczyć ludziom, którzy no po prostu się dopiero stykają z kosmosem, z tematem kosmosu, a już w szczególności z New Space'em. Jest Europejska Agencja Kosmiczna, są rozliczne mechanizmy, prawda? Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jak to działa? No jeżeli na przykład jakieś firmy światowe chcą wziąć udział w programie Artemis albo współpracować z Elonem Muskiem, jak to się odbywa? Jaki jest mechanizm funkcjonowania? Powiedzmy coś właśnie, żeby opowiedzieć opowieść o polskich inżynierach z polskiego New Space'a, którzy próbują wziąć udział w tej wielkiej rewolucji oceanu kosmicznego.
Dobrze, no to żeby zacząć tą opowieść, to ja opowiem mniej więcej, jak to wygląda w krajach cywilizowanych. W krajach cywilizowanych rząd stara się znieść te bariery, czyli podpisuje Space Act z NASA i wtedy w tym momencie firmy z danego kraju mogą uczestniczyć w przetargach organizowanych przez NASA i inne organizacje w Stanach Zjednoczonych, tak? I ja mogę po prostu pójść w tym momencie do NASA, złożyć proposal na zbudowanie całej satelity i moja satelita może polecieć razem z Elonem Muskiem na na Marsa. A jeżeli opieramy się Europejską Agencję Kosmiczną, która jest fantastyczną agencją, ale ostatnimi czasy bardzo dużo artykułów się pokazało, że Polska współpracuje z NASA nad misją Artemis. W praktyce wygląda to tak, żeby na przykład polski przedsiębiorca z Lubiąża, który chciałby robić coś dla Maska, musi pójść najpierw do Polskiej Agencji Kosmicznej, prosić ich o to, żeby zarekomendowali jego firmę w Europejskiej Agencji Kosmicznej. I później musi prosić Europejską Agencję Kosmiczną, żeby poszła do Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, ale może tylko w tym momencie uczestniczyć w programach, w których Europejska Agencja Kosmiczna zgłosiła akces do Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Także jak rozumiemy, proces dotarcia do klienta ostatecznego w pierwszym przypadku jest po prostu wstaję, wchodzę na internet, składam propozycje dla moich produktów, a w drugim przypadku mam szereg urzędników i każdego muszę prosić o to, żeby poprosił następnego, żebym ja mógł coś złożyć, tak? Także to mi się wydaje tak w skrócie, takim telegraficznym, można opowiedzieć, jak wygląda teraz proces dochodzenia do rynku, największego rynku na świecie z polskich firm.
Tak, specjalnie poprosiłem o to wyjaśnienie ze względu na to, że zawsze, gdy się dokonują pewne rewolucje, tworzą się nowe ekonomie, nowe rynki, a tu mamy do czynienia z taką sytuacją, to jest mnóstwo frictions, tak? Mnóstwo mechanizmów oporowych, które ograniczają możliwości, powodując, że ktoś jest szybszy, a ktoś jest wolniejszy. Dobrze byłoby nigdy nie tracić z oczu takich możliwości, a jeżeli słyszymy, że polscy inżynierowie, są polskie firmy, które odnoszą sukcesy na tym rynku kosmicznym, to dobrze byłoby, żebyśmy tutaj, zwłaszcza, że rusza drugi wyścig kosmiczny, i o czym zaraz jeszcze zadam pytanie panu Grzegorzowi, to dobrze było, żebyśmy nie przegrali. No zresztą ten mechanizm, który tutaj usłyszałem, odpowiada par excellence powtarzalnemu mechanizmowi dualizmu na łabie, który opisujemy w Strategy and Future. Więc widzicie państwo, że nawet w przypadku przestrzeni kosmicznej i początków wielkiej rewolucji, która się zaczyna w skomunikowaniu, zwłaszcza niższych orbit Ziemi, też są takie mechanizmy oporowe, tak, które powodują, że ktoś jest lepszy albo ktoś jest gorszy i nawet z powodów formalnych nie ma równych szans. No i teraz zróbmy krok dalej. Trump ogłosił powrót Amerykanów na Księżyc, Chińczycy latają na Księżyc, zaczyna się wielka rywalizacja o Księżyc, zasoby, o niewidzialną stronę Księżyca, o bazę tam, o możliwość, o wodę, prawda? Ostatnio NASA ujawniła, że jest woda w regalicie i jest coś takiego jak program Artemis, Artemis Accords. Amerykanie zwołują swoich sojuszników, a nie Chińczyków i nie Rosjan zasadniczo, do tego, żeby móc wspólnymi siłami polecieć na ten Księżyc, go de facto skolonizować, a nawet podzielić, można powiedzieć, pomyśleć o tym, na jakich zasadach korzystać z zasobów, które Księżyc oferuje. Panie Grzegorzu, jest pan praktykiem tego rynku. Co Polska powinna zrobić? Co powinniśmy zrobić w tym zakresie? Podpisać to, przystąpić? Czy polscy przedsiębiorcy powinni wziąć w tym udział? Czy to się wydarzy? Jaka jest pana ocena?
Moja ocena jest taka, że polscy politycy powinni sobie wziąć do serca ten projekt, jak najszybciej przystąpić do podpisania umowy Artemis Accord. Sam ten projekt na najbliższe 4 lata to jest około 30 miliardów dolarów, gdzie już teraz pracuje 3,5 tysiąca amerykańskich firm przy produkcji wysoko zaawansowanych technologii kosmicznych, które mają wylądować na Księżycu, a później mają stanowić bazę do tego, żeby polecieć dalej. Ja z mojej perspektywy bardzo, bardzo bym chciał móc uczestniczyć w takich misjach. Staram się dostać do teamów, które tam są w Stanach związane z Artemis Accords, ale za każdym razem jest problem, niezrozumienie związane z tym, czy polska firma, pomimo tego, że jest sojusznikiem, ale nie ma podpisanych odpowiednich umów, czy ona może uczestniczyć w takim procesie. A ja bym z miłą chęcią chciał, żeby moje satelity nie tylko obserwowały Ziemię, ale pełniły funkcje patrolowe dla Księżyca i żebyśmy mogli tam sprawdzać, co się dzieje na ciemnej stronie Księżyca, tak? I naszą technologię po prostu posyłać dalej. Także z mojej perspektywy ja bym bardzo chciał, żeby Polska przystąpiła do tej umowy, żeby polskie firmy były chronione przez to w kosmosie, przez US Space Force i żebyśmy mogli ja ze swojej strony budować satelity obserwacyjne, ale są śmiałkowie w Polsce, którzy chcieliby budować łaziki. Mamy taki wspaniały konkurs co roku odbywający się łazików marsjańskich i ta cała technologia, której Polacy stanowią trzon, tak naprawdę co roku widzimy w telewizji, wszyscy chwalą się w każdych wiadomościach, że znowu polscy studenci zajęli pierwsze, drugie miejsce w konkursie łazików marsjańskich, to te łaziki właśnie mogłyby służyć w podboju Księżyca i mamy solidną bazę do tego, żeby stanąć do tego wyścigu.
No tak, bo powiedzmy sobie też szczerze, że de facto cały ten podział pracy i kto gdzie startuje dotyczy de facto marży, bo jeśli dobrze zrozumiałem, jeżeli robimy to przez Europejczyków, przez jakieś firmy z zachodniej Europy, jako ich podwykonawcy, to po prostu mamy polscy przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w New Space'ie, w tej nowej erze kosmicznej, po prostu nie otrzymują tylko jakiś procent tej marży, procent zysków, podczas gdy ci, którzy mają utrwaloną bardziej reputację i uczestniczą w programie Artemis na przykład, czy w innych programach określonych przez NASA, czerpią gro, dobrze rozumiem, tak? Gro marży i gro zysków, w związku z tym jest niska kapitalizacja nawet naszego space.
W niektórych przypadkach można powiedzieć, że 90% całego projektu potrafiło zostać sprzedawanego do NASA, pieniądze potrafiły zostać u naszych zachodnich partnerów. Także to jest gigantyczny problem w rozwoju i nie potrafimy wytłumaczyć, my jako środowisko, przynajmniej ja tutaj bardzo mocno w tą stronę nie potrafimy wytłumaczyć polskim rządzącym, że to ma znaczenie, że my chcemy robić zaawansowane rzeczy, że chcemy mieć możliwość dotarcia na Księżyc i dalej, chcemy mieć możliwość bycia w kosmosie i zdobywania dużych pieniędzy, to bez dwóch zdań, ale też mieć fajną przygodę i ciekawą pracę tutaj w Polsce, a niekoniecznie wyjeżdżając do innych krajów, bo mamy takich wspaniałych ludzi, którzy cały czas mówią, czy tam, nie wiem, pracują u Maska, czy w NASA, czy w ESA, czy gdziekolwiek indziej, a czemu oni nie mogą pracować w Polsce? To mi się wydaje takie dobre pytanie.
No tak, niech to zatem wybrzmi, dobrze o tym sobie powiedzieliśmy. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, gościem w Radiu Wnet, gościem moim, Jaśminy Nowak, był pan Grzegorz Zwoliński, założyciel i prezes Sat Revolution.
Dziękuję Państwu, dziękuję Jacku, Panie Jacku, za możliwość tutaj wypowiedzenia się.
No, dziękuję. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.